Cześć i witam Was w tym odcinku The Self Love Edit Podcast, który powstał w partnerstwie z Glove, czyli polską marką, która wymyśliła i wprowadziła na rynek rękawiczkę z mikrofibry, która zmywa nawet wodoodporny makijaż przy użyciu jedynie wody. Zresztą w ramach pierwszego sezonu rozmawiałam także z założycielką Glove, Moną Żachowską. I dzisiaj mam zaszczyt podarować Wam swój pierwszy w mojej influencerskiej karierze kod zniżkowy, bo że sama nie wierzę, że mam kod zniżkowy. To jest chyba jakiś milestone. Mam nadzieję, że moja mama tego słucha. Mianowicie z kodem SELF25, SELF25. Macie, uwaga, uwaga, 25% zniżki na cały asortyment na stronie internetowej glove.co, czyli glov.co. Niezależnie od tego, gdzie jesteście na świecie, zachęcam Was, abyście wykorzystali ten kod, by wypróbować lub zaopatrzyć się może w Wasze ulubione itemy od Glove. Bo ja osobiście nie mogę żyć bez rękawiczki do peelingowania ciała. Uważam, że jeden z ich najnowszych produktów, Scrubex, też jest totalnym must-have'em, ponieważ żaden kosmetyczny peeling do ust nie działa takiej roboty jak Scrubex. No i oczywiście oryginalna rękawiczka do zmywania makijażu zaoszczędzi Wam wiele kłopotów, wielu wacików i bardzo, bardzo dużo płynu micelarnego. Także dajcie znać, jeżeli skorzystacie, dajcie znać, jak Wam się sprawdzają produkty. A tymczasem zapraszam do posłuchania tego odcinka The Self Love Edit Podcast. Witam Was w dzisiejszym odcinku The Self Love Edit Podcast. Ja nazywam się Suzana Michałek i wyglądam dzisiaj jak plażowiczka z Mielna, wiem. Siedzi ze mną przy mikrofonie bardzo bliska mi osoba, Klaudia Urta. Czy możemy dostać jakieś drum rolls, jakieś oklaski potem w postprodukcji? Dzień dobry, nie wiem.
Same sobie dajmy.
Klaudiu, jak się dzisiaj czujesz?
Siedzę tutaj w okularach i chuście, ale generalnie bardzo świetnie, jak zawsze.
Bo to, co tutaj widzicie, to jest po prostu damska solidarność, nie? To znaczy, ja i tak dzisiaj wyglądam jak dres, bo wiesz, luźny dres, luźna bluza.
Wygoda się liczy, no
wygoda
nie?
się liczy. Stwierdziłam, że sami swoi, to nic, że słucha nas kilka tysięcy osób, sami swoi. No nic, powiem Ci w ogóle, że bardzo dużo osób prosiło i sugerowało, żebym zaprosiła Ciebie do podcastu. Widząc na pewno dlatego, że się znamy, ale także to jest taki w ogóle według mnie fenomen Twojej osoby, że masz gdzieś tam koło 60 tysięcy obserwatorów na Instagramie, tak? Wiesz, są osoby, które mają 100-200 milion, no nie? Więc tak. Jakby te 50-60 tysięcy to nie jest teraz jakaś super zawrotna liczba, aczkolwiek jest to oczywiście dużo. Niemniej jednak jest jakiś taki fenomen, że każdy wie, kim jest Klaudia Urta. Wiesz, o co mi chodzi? Zauważyłaś to?
W jakimś mniejszym stopniu trochę.
Tak. Polska jest jednak mała, nie?
No i
tak
dokładnie, sobie dokładnie.
Właśnie
jest mały.
Często tak sobie myślę, na czym, od czego zależy ten fenomen, że tak dużo osób Cię kojarzy. I może zacznijmy od początku. Kiedy założyłaś Instagrama?
Wracając trochę do tego, co przed chwilą mówiłaś, to nie wiem, wydaje mi się, że jestem dosyć taką osobą kontrowersyjną, a nie cichą. Taką. Ja jestem głośną osobą, która emocjonalnie działa w życiu.
Wyjątko.
No, rare. Więc jakby takie chowanie się i taki wstyd nie towarzyszą mi jakoś dużo, jeżeli chodzi o świat zewnętrzny. Jakby takie czynniki zewnętrzne rzadko negatywnie jakoś tak na mnie wpływały. Jak to się zaczęło? No, ja generalnie, jak Instagram wyszedł, to był taki moment. Ja byłam taką młodą nastolatką albo taką średnią.
Bo ile mogłaś mieć lat? 16, 15?
Coś takiego, tak.
Okay, czyli te najlepsze lata nastoletniości? Coś takiego, nie? Taki dream teenage years.
Kwestia względna, ale tak. No i ten, no i wiesz, ja wtedy korzystałam z jakiegoś portalu Badu. To był taki moment, gdzie ja, wiesz, młoda dziewczyna chce iść na boisku i robić zdjęcia, wiesz, aparatem.
Okay.
Wiesz, bawiłam się w modelkę z koleżankami z podwórka.
Okej, czyli to są znowu te czasy Fotoblog, Max Models i tak dalej. Dalej, bo właśnie dużo gości wspomina o tych czasach, że to też było dla nich taką platformą startową, no nie?
Tak, no i widzisz, i znalazłam Instagrama, on już wtedy chyba był na rynku jakiś czas, no i dołączyłam i to był taki etap, jakoś niedługo później postanowiłam wziąć się za siebie jakoś tak, wiesz, jeżeli chodzi o sport i dietę, bo na początku wrzucałam zdjęcia po prostu takie dosyć prywatne, życiowe, wiesz, jak siedzę z koleżanką
klasyczny
ze szkoły.
Instagram.
Tak, tak, tak. I, ale mimo wszystko jakby miałam taki nacisk zawsze od rodziny na zasadzie, może nie taki niezdrowy nacisk, nie taki niezdrowy nacisk, ale miałam zawsze jakieś takie, wiesz, tutaj zaczepki na zasadzie, dlaczego nie lubisz WF-u, czemu nie odżywiasz się jak mama, czemu nie słuchasz taty, wiesz. Ja jakoś, jak byłam młodsza, uwielbiałam słodycze, jak byłam w ogóle jeszcze dzieckiem.
Stop, czy ty nam chcesz powiedzieć, że byłaś, nie wiem, byłaś nie fitnessiarą i w sensie, co nam chcesz przez to powiedzieć? Że potrzebowałaś tego sportu i tego dobrego żywienia?
Jak najbardziej, jakby, okay. Wiesz, u mnie w domu był nacisk właśnie na zdrowe jedzenie i tryb życia, tak? Mm-hmm. I bardzo mnie odciągano od tych słodyczy za dziecka, no bo każde dziecko lubi, wiesz, czekoladę, nie? No to mama ci da cukierka, jak będziesz grzeczna. Wiesz, ciągle byłam grzeczna i ciągle chciałam cukierki.
A potem zabrakło cukierków.
No. Nie, bo wiesz... miejsce na te
Wiesz, pytam, bo z tym, z czym... Może teraz nawet coraz mniej, bo nowi ludzie nie widzą tego, co się kiedyś działo, ale taka twoja core community na Instagramie, oni cię kojarzą z takim bardzo zdrowym stylem życia, nie? Więc jakby ty mi tu mówisz o słodyczach, o tym, dlaczego się dobrze nie odżywiałaś, jestem taka, o co chodzi?
Tak. Wiesz, no, ja byłam nazywana bumbarem w rodzinie. Bumbar to jest bąk po serbsku. Byłam taka okrąglutka.
Ojejku.
Tak, no i w końcu przyszedł taki moment, wrzuciłam na Instagrama zdjęcie, tak jak każdemu może się kiedyś zdarzyło, wrzucić nie swoje zdjęcie, prawda? Jakieś na zasadzie inspiracji czy coś. Ja pod tym zdjęciem nie napisałam, kto widni na zdjęciu, nic nie skomentowałam. No i zaczęła się wojna, czy to jestem ja, czy nie, w komentarzach. Ja nie byłam wtedy jakaś, wiesz...
Poczekaj, ale czy to już chyba były takie czasy, kiedy i tak miałaś spore zaangażowanie na Insta, nie? I już byłaś fit. Czy nie?
Nie. Nie byłam, nie.
Bo ja kojarzę takie jedno zdjęcie, gdzie ja cię jeszcze nie znałam, że to była jakaś chyba taka Latina girl.
Markina.
No właśnie, ale ty już wtedy byłaś taka znana, przynajmniej lokalnie.
Lokalnie tak, bo może tak, bo jakby tak. Mój charakter, tak? To jest to, co w początku mówiłam. Że może, wiesz, że bardziej o charakter, ale na pewno nie z Instagrama. To było bardziej, wiesz, znajomi, szkoła, środowisko, okej. Okay? Mm-hmm. Ale na pewno nie instagramowo, bo to zdjęcie, które wrzuciłam, tam ktoś mi napisał, nie, Klaudia jest za gruba, to nie ona. Jak ja zobaczyłam ten komentarz. Jak ja zobaczyłam ten komentarz, mówię, o ty
kurwa.
Wiesz, usunęłam to zdjęcie, bo stwierdziłam, że to jest w ogóle nie okej wrzucać nie swoje zdjęcie. Wtedy to był taki jedyny raz na początku sam i już od wtedy tego nie robiłam. No i co, zobaczyłam ten komentarz, no i jak poleciałam z fitnessem, słuchaj, wiesz, treningi personalne i tak dalej. No i to się, na początku biegałam, no nie, po osiedlu, po lesie, na początku biegałam i później zaczęłam te treningi personalne. Byłam kluchą, zaniedbaną.
Jak to było? Babor? Bombar?
Bumbar.
Bumbar.
Mumbar urta.
Mumbar czy bumbar?
Bumbar.
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 Okej, okay, kochani, hashtag bumbar. Fajnie to słyszeć, bo wydaje mi się, że szczególnie patrząc na Instagram, który jest taką bardzo wizualną, estetyczną platformą, łatwo jest popaść w takie myślenie, że ja pierdolę, jak ona jest taka idealna w ogóle, nie? A to wcale też nie jest tak, że wszystko się dostaje i wszystko się ma tak po prostu. Tylko pewne rzeczy trzeba właśnie wypracować. I myślę, że to będzie też dużą, dużą częścią tej rozmowy.
Tak, tak, tak. Znaczy, wiesz, na zasadzie na pewno można tutaj użalać się, że jedna osoba ma lepszą genetykę i metabolizm, a druga gorszą, tak? Ale no, trzeba zaakceptować siebie mimo wszystko i być najlepszą wersją samej siebie. Mhm. Ja na początku właśnie jak trenowałam, obserwowałam dużo modelek i się zachwycałam ich ciałami, tak? I jakie one są piękne i w ogóle. I to mnie rzeczywiście motywowało. Ale ja... Okej, wiesz co, teraz jestem w zupełnie innym miejscu tak naprawdę psychicznie. Chciałam powiedzieć, że nie miałam wtedy kompleksów, ale na pewno jakoś to na mnie wpływało, bo myślenie takie, wiesz, taka bulimia i tak dalej, przechodziłam przez takie rzeczy też.
Okay.
Czego,
nie miałam pojęcia.
Widzisz, no ludzie właśnie tego nie wiedzieli, nie wiedzą. Ja też nie jestem do końca pewna, czy tutaj Instagram jest tym wielkim złem, tak? Bo to każda osoba osobno na swój sposób coś odbiera i...
Wiem o czym mówisz, bo... Tak, bo jakby nie możemy winić jakiegoś narzędzia, jakiejś jednej platformy za zło całego świata, bo to te osoby muszą wziąć za siebie odpowiedzialność i znaleźć sobie w tą siłę, żeby nie brać wszystkiego tak personalnie. Tak,
to świadczy o tej konkretnej osobie, co w niej siedzi, tak? Mhm. Ja miałam taki moment, że mówię, nie potrzebuję tych zdjęć wszystkich, ja mam swoją motywację, albo nawet jej nie potrzebuję, bo nie chcę mi się aktualnie trenować. Odobserwowałam te wszystkie modelki, nie potrzebowałam tego. Po prostu nie chciałam też tracić na to czas, że scrolluję Instagram i oglądam coś, co mnie nie interesuje. Aktualnie to jest tak, jak ja potrzebuję motywacji i nie widzę jej w sobie, to okej, wejdę na jakąś modelkę, zaobserwuję jedno, dwa konta, żeby czasami sobie popatrzeć, żeby mi wyskoczyło na zasadzie, o pamiętaj, że takie coś jak sześciopak jeszcze istnieje na świecie, no nie? No to są takie, wiesz, ale nie popadam już w takie skrajności jak kiedyś na zasadzie, że albo jestem idealna, albo koszmarna, albo muszę być idealna, albo mam wszystko gdzieś, jakby mam teraz zupełnie inne podejście do tego.
To jest mega ciekawe i wchodzimy tu już też na taką twoją relację, jaką masz z mediami społecznościowymi i z tym, jak bardzo, wiesz, te media społecznościowe są związane z twoim życiem, a tak naprawdę Instagram, tak, bo to jest ta jedna platforma, na której ty funkcjonujesz jako osoba. Zanim tak w pełni przejdziemy do właśnie też rozmowy o tej relacji i o tym, jaki wpływ twoja praca tak naprawdę ma na tym Instagramie, na ciebie personalnie, chciałam się jeszcze ciebie zapytać a propos tego właśnie, jak się znalazłaś w tym miejscu, w którym jesteś, w którym był jakiś taki moment, w którym ty zauważyłaś, że o, jestem rozpoznawalna, jestem popularna, jakby faktycznie jestem tym, co zwą influencerką. Skąd ci wszyscy obserwatorzy u ciebie?
Właśnie, chciałam jeszcze dodać jedną kwestię. Skąd w ogóle ta przemiana u mnie podejścia jakby do całego sportu i diety z bulimi i tutaj inspirowaniem się modelkami, a totalny balans w tym temacie. Myślę, że na to miał znaczny wpływ jakby taki przełomowy moment w moim życiu, jak moje zdrowie się totalnie pogorszyło i to był efekt, zakładam, wiesz, energetyków, które zawierają mnóstwo chemii i jakieś przedtreningówki też wlatywały, próbowałam też spalacze i myślę, że jakby ta cała chemia uświadomiła mnie, że zdrowie nie trwa wiecznie, tak? Że nie jesteśmy, nie będziemy zdrowi na zawsze. Niektórzy rozumieją to w wieku 30 lat, 40, niektórzy szybciej. No i tak, no i miałam taki moment, że wiesz, leżałam w szpitalu i już po prostu mówiono mi, że no jest ze mną źle bardzo. Mówię tutaj o bakterii Clostridium difficile, która była efektem bardzo osłabionego organizmu, też zapalenie nerek i jelit i jakby mój cały organizm po prostu siadł w pewnym momencie. No i co? I wtedy miałam coś takiego, taką myśl. Nie mam siły trenować, jakby ja nawet nie mam siły trenować, tak? Nie mam siły, nie mogę brać tej całej chemii, żeby sobie pomagać, żeby mieć po prostu mega wyrzeźbione ciało na tip-top. I wtedy mnie uderzyła taka świadomość, że ja tak naprawdę powinnam trenować dla zdrowia, a nie dla wyglądu. Bo bez zdrowia nie ma wyglądu. Bez picia wody nie będziesz miała ładnej cery. Bez witaminy C i tych wszystkich witamin. Tak, więc tak, jakby... Tak. No, zrozumiałam, że po prostu wygląd to jest zdrowie i zdrowie to wygląd.
A masz wrażenie, że... Bo żeby nadać temu trochę kontekstu, od kiedy trenujesz, to nie jest tak, że trenujesz tylko dla siebie, tylko ty się tym dzielisz, tak? Bo to się stało twoją pracą, więc jakby generalnie bardzo dużo ludzi śledzi twoją drogę. I masz wrażenie, że ludzie też to w ten sposób rozumieją?
Że
tu nie chodzi tylko o to, żeby dobrze wyglądać, tylko faktycznie rozumieją to, że przede wszystkim trzeba odżywić ciało i że to zdrowie jest na pierwszym miejscu. Widzisz, że ogólnie w ludziach jest ta świadomość, czy uważasz, że jeszcze tutaj jest dużo pracy do zrobienia, żeby ludzie to faktycznie zrozumieli?
Tricky question, bo wiesz, ja chodząc na siłownię widziałam dużo dziewczyn w tonie make-upu, które przychodzą, wchodzą na bieżnię na 5 minut, nagrywają stories i idą z powrotem do szatni, jakby dosłownie. I ale siła przyciągania, jakby widzisz to, co chcesz, tak? Mhm. Na pewno są też inne osoby, które mają zupełnie inne do tego podejście. Ja akurat robiłam kurs trenera personalnego u bardzo fajnego zajawkowicza Jakuba Krzyżaka, którego po prostu wielbię i kocham i cenię i szanuję. I tacy ludzie są mega wartościowi i pokazują mi tą fajną stronę sportu, że można robić to dla zdrowia i cieszyć się tym, po prostu jak takie dziecko w piaskownicy, no nie? Ale no niestety dużo spotyka się takich osób, którzy chodzą na siłownię właśnie po prostu, nie wiem, co nimi kieruje do końca.
A co z osobami, na przykład, które ciebie pytają o rady, które wiesz, ciebie, do ciebie piszą, do ciebie komentują, jakby widzisz u nich właśnie takie coś, że oni szukają tego zdrowia, czy bardziej kierują się powierzchownymi
Wiesz, celami? Ja do mnie często...
Czy ciężko ocenić w ogóle?
Do mnie często przychodziły osoby, które miały właśnie bulimię, anoreksję, jakieś problemy, które były powiązane z psychiką. Więc na pewno... I szybko kończyły ze mną trenować, mimo tego, że ja... Nie, cofnij, nie mogę tego powiedzieć.
Czemu ja?
No, wiecie na to, że jestem chujową trenerką, nie potrafię ich motywować.
Ale... Dobra, ale w tym przypadku konkretnym, to one same też muszą się zmotywować.
Tak, dokładnie.
To nie jest, wiesz, ty możesz mieć jak najlepsze intencje, ale ty same tej góry nie przyniesiesz. To one muszą zawsze, wiesz, analogicznie, tak? Ja tak dużo nie trenuję jak ty, przynajmniej nie w ten sposób. I idąc do psychologa, ty nie możesz usiąść na fotelu i gadać godziny i myślisz, że ty wyjdziesz zdrowa. Jakby najwięcej pracy, musisz to odwalić. Ten psycholog to jest 10%.
No tak.
Terapii, tak?
No tak.
Wiesz, o co chodzi?
Tak, tak. Ciężko, wiesz, to też jest energia, która w nich panuje, tak? Oni mają słabą energię, mało motywacji i wiary i przychodzą. Ja staram się na maksa, bo ja mam tego dużo, jeżeli chodzi w ogóle o treningi. Tym bardziej, jak już prowadzę te treningi, to nie prowadzę ich w złym stanie i mudzie. Oczywiście. I bez motywacji. No bo jakby każdy ma w życiu takie etapy, że czasami jesteśmy na wyżynach, a czasami na... No. Także...
Ja myślę, że wszystko w tej kwestii zostało powiedziane.
Tak.
Na pewno, znaczy, wiesz, ja właśnie byłam ciekawa o tą interakcję z twoimi followersami, czy oni są właśnie takimi ludźmi, wiesz, świadomymi swojego zdrowia, czy bardziej jakby lecą na to, że o, Klaudia Urta jest piękna i super wygląda i ja też tak chcę, jakby nie zważając na koszty, ale rozumiem, że to może być też ciężko ocenić, wiesz, z perspektywy po prostu osoby, która, wiesz, odbiera jakieś tam ograniczone wiadomości, to też nie jest tak, że wiesz...
Wiesz, jakby dostając wiadomości, ja chcę mieć okrągłą pupę i sześciopak, albo nie, albo ja chcę mieć... widząc figurę kobiety, która mówi, że ona chce mieć zupełnie inną figurę, inną genetykę, no to to już mi daje do zrozumienia, że jakby ona nie akceptuje po prostu swojego całego ciała. Ale zła dieta łączy się z psychiką, z depresją, więc
Oczywiście. A idąc trochę dalej właśnie, a z drugiej strony cofając się, bo chciałam porozmawiać trochę o tym Instagramie, no nie? Czyli jak Klaudia Urta stała się influencerką. Z tego, że cię znam, jakby trochę też wiem, i takim przełomowym momentem dla ciebie i w dobry sposób, i w sumie w zły, było Yatomi, prawda? Kampania dla Yatomi.
Tak. Ja wtedy trochę wyskoczyłam w górę, może nie w kosmos.
I to był taki właśnie twój boost popularności?
Tak, znaczy no wtedy to było grube akurat, bo jakby dostawałam mnóstwo w ogóle wiadomości, znaczy zdjęć. I nie byłam świadoma, że to jest taka duża kampania.
Bo o co chodziło? Twoje zdjęcia były na billboardach w całej Polsce, tak?
Tak, zostałam twarzą Yatomi numer jeden, bo to później były etapy 1, 2, 3, 4, 5. Tak naprawdę widniałam na tych billboardach, autobusach czy coś jakby do końca w ogóle ich istnienia na rynku.
Wow.
I no, więc jakby to, wiesz, w Warszawie Centralnej w ogóle widziałam, że były plakaty. Jakieś ludzie mi wysyłali zdjęcia na autobusach i na billboardach w różnych miastach i krajach, więc jakby no mega fajne, bo jakby ja poczułam trochę, że moja praca została zauważona, tak? Że to nie było tak, że na marne, nie jadłam cukru czy truskawki półtorej roku, tak? Bo to dosłownie już to, ale to było niezdrowe podejście.
Wydaje
tak?
mi się, że kiedyś też chyba zrobiłeś post o tym, prawda, na Instagramie, jakby ile kosztowało, wsadziłaś to zdjęcie, coś takiego kojarzę, które właśnie było...
Bardzo mi miło, że to kojarzysz.
Bo już się wtedy znałyśmy. Wydaje mi się, że w ogóle wysłałaś mi ten opis, żebym go sprawdziła. To się zdarza między nami. No nie, czy są jakieś literówki, czy coś. I właśnie kojarzę, że wstawiłaś to zdjęcie z kampanii Yatomi i dałaś taki długi opis, że bardzo ciężko dążyłaś do tej formy, a z drugiej strony nic nie jadłaś, a po sesji wybrałaś się do KFC, do Bóg wie jeszcze gdzie.
Bulimia mnie wtedy uderzyła bardzo.
Okej. I bardzo też szybko przytyłaś i właśnie to poszło w taką mega niezdrową stronę, nie?
20 kilo w 3 tygodnie.
Jak to jest w ogóle
It's not a joke.
Jak to jest możliwe w ogóle?
Ja miałam wtedy chłopaka, który... po prostu szedł do sklepu i przynosił mi worki jedzenia mojego ukochanego, którego nie tykałam przez kilka lat, czy tam dwa lata. I wiesz, ja jadłam wszystko to, czego mi brakowało wcześniej, no i mój organizm jakby no odrzucał to, tak? Więc jakby no bulimia się w ten sposób zaczęła, a ja chciałam jeść i wiesz, kierowałam się myślą, raz doszłam do takiej formy, to dojdę i drugi raz. No ale to było błędne spostrzeżenie, bo później właśnie moje zdrowie dało sobie znać, bo jakby te wszystkie zachowania, to wszystkie, wiesz,
jak się,
procesy były nie okej.
To jak się zmienia dbanie o siebie, jak się zmieniają treningi, jak się zmienia żywienie w momencie, kiedy widzisz, kurde, Klaudia, jest źle, nie? Jakby musisz zadbać o siebie. Bo obserwując też po sobie czy po swoich znajomych, bardzo, wiesz, łatwo jest dojść do pewnej formy, jeżeli na przykład mówimy o chudnięciu, po prostu ucinając drastycznie wszystko, zmarzając aktywność, to cię też zniszczyło, tak? I potem wiesz dobrze, że zdrowe żywienie byłoby dla ciebie lepsze, ale boisz się tego chwilowego, nawet takiego efektu jojo, który sprawi, że na początku trochę przybierzesz, że będziesz bardziej okrągła niż byś chciała, przy czym potem będziesz dużo zdrowsza. Wiesz, o co mi chodzi?
Mm-hmm.
Jak w momencie, kiedy zauważyłaś, że organizm ci siada i jesteś niezdrowa, jak się zmieniło twoje podejście do twojego organizmu i jak o to zadbałaś?
Przede wszystkim nie ucinałam tylu kalorii. Ja generalnie jestem taką dobrą mamuśką dla siebie w tym momencie, bo ja mam ochotę coś zjeść, ja to po prostu zjem, bo...
To jest prawda. Ona po prostu weźmie dosłownie, ona ugryzie nawet, wiecie, kawałek batona i ona taka, okej, więcej nie mogę, ale ona sobie sprawi przyjemność tym kawałkiem batona.
Tak, jakby daj sobie trochę, tak? Nie musisz od razu właśnie ze skrajności w skrajność, że jak już pozwolisz sobie zjeść batona, że musisz od razu zjeść jednego albo dwa. Weź gryza i go on, you know?
Mm-hmm.
tak, i... Tak to właśnie wygląda. I wiesz, ja teraz podchodzę do sportu na zasadzie, żeby się wyżyć i nie kieruję się teraz tak jak kiedyś sześciopakiem albo motywacją, że tutaj muszę podnieść o 10 kilo więcej, a tutaj muszę mieć lepiej wyrysowany brzuch albo mniejszy rozmiar w spodniach. Nie, tu jest nie wiem, zbliżają mi się dni kobiece, to ja muszę się wyżyć w tym momencie, bo ja mam zły humor.
Tak.
Więc idę pobiegać. Albo okej, pozwoliłam sobie na tą całą pizzę wczoraj, no to mój organizm źle się czuje, tak? Bo tam jest laktoza, gluten, ja mam nietolerancję na te składniki, więc po prostu rozmawiam, to jest komunikacja, moja głowa, mój organizm, mój zdrowy Coś, rozsądek.
Tak, tak.
I my wszyscy rozmawiamy, nie?
Tak, stoisz sobie przed lustrem i no, Jelitko, jak tam się dzisiaj czujesz?
Tak.
Coś tam, główka, uszko, paluszek.
I to nie jest tak, że okej, widzę nadmiar wody na moich mięśniach, więc muszę to wypocić, tylko to jest okej, moje jelita są trochę ciężkie. Jakby mój brzuch mówi, że Klaudia potrzebuje przygotowanej wody z rana, żeby się oczyścić. Klaudia potrzebuje to i to i to wszystko bazuje na witaminach i na zdrowiu.
Jak się tego wszystkiego dowiedziałaś? Czytałaś? Ukończyłaś jakąś szkołę? Skąd twoja wiedza?
Tak, w ostatniej chwili zmieniłam szkołę z projektowania i architektury na dietetykę. Ale muszę przyznać, że dużo więcej wiedzy wyciągnęłam z doświadczenia i z kursów dietetyki, które skończyłam w szkole. To było bardziej trzaskanie drzwiami i intensywne po prostu konwersacje, argument na argument z wykładowcami.
Okej.
Okay. Argument kontra argument z wykładowcami.
Na dietetyce?
Tak, bo no tam panowała po prostu... stare przekonania, jeżeli chodzi o dietetykę, stare teorie, tak? Na zasadzie pij dużo mleka, nie złamiesz kości. Każdy musi pić mleko. Ja mówię, proszę pani, a co z nietolerancjami? Jakby to nie jest wymysł, że mi brzuch puchnie po laktozie, albo że... No więc jakby no, były krzyki, ale na koniec się polubiłyśmy z wykładowczynią. Ona uszanowała moją teorię, ja uszanowałam jej przekonania. Każdy ma swoje zdrowie, każdy ma... Dlatego też irytuje mnie, jak są ludzie, którzy po prostu mówią, nie, jedna wersja jest okej i let's go. Albo ktoś się mnie pyta, Klaudia, daj mi po prostu tutaj, powiedz mi, czy ja mogę jeść to i to. Nie wiem, nie znam cię.
Okay? Jakby... Nie znam cię.
Z chęcią się poznamy, ale ja nie chcę brać jej odpowiedzialności. Jasne. I powiedzieć komuś, że coś jest okej, jak ja nie znam organizmu tego człowieka.
W ogóle taka psychologia jest straszną cechą, nie? Jeżeli na przykład nie wiem, idziesz do lekarza i po prostu kładziesz, wiesz, znaczy oczywiście kładziesz w pewnym sensie życie swoje w ręce tego lekarza, ale z drugiej strony, dopóki ty nie wykażesz tej chęci zmiany i nie wykażesz tej inicjatywy i tego zainteresowania, by naprawdę dowiedzieć, co się dzieje i wziąć za to odpowiedzialność, bo no niestety, ale w wielu przypadkach to też jest twoja wina, że coś się dzieje, to nie zawalaj tego na kogoś innego, bo jak?
Tak, tak.
I właśnie tu jest takie moje kolejne pytanie z tego w sumie wynikające. Mając taką osobę, która pragnie tej zmiany w sobie, pragnie poczuć się lepiej, pragnie zadbać o swoje zdrowie, może przy okazji schudnąć kilka kilo, ale wiesz, faktycznie doprowadzić swój organizm do porządku, ale nie ma żadnej wiedzy, zupełnie nie wie, od czego zacząć, w co włożyć w ręce, co byś poradziła w takiej sytuacji?
Na pewno nie brać jakichkolwiek środków odchudzających przede wszystkim, bo tego jest strasznie dużo na rynku i to jest kuszące, ale nic nie zrobi roboty za was.
A tak bardziej w kwestii poszukiwania wiedzy?
Znaczy powiem tak, to jest, wiesz, na pewno są jakieś ogólne zasady zdrowego żywienia, jakieś nawyki żywieniowe, które warto stosować. I czasami to jest łatwiejsze niż nam się wydaje, bo ja mówię w tym momencie o piciu wody.
Świetny przykład.
Tak, o piciu wody, o niejedzeniu przez 12 godzin w ciągu
to
dnia.
To była pierwsza moja myśl akurat. Właśnie może trochę bardziej zaawansowana niż picie wody, ale tak zwany intermittent fasting, tak. IF. To jest super fascynujące, bo jak zaczęłam się w to wczytywać, okazuje się, że jakby mój taki naturalny cykl tego, kiedy jestem głodna i jak się odżywiam, warunkuje właśnie IF u mnie. Kolejnym krokiem dla mnie było zadbanie o to, co jem, tak? No bo to nie jest wbrew pozorom zbyt trudne, żeby nie jeść 12 godzin i na przykład zjeść sobie ten jeden posiłek o 17, nawet bo niektórzy robią takie ekstremalne IF, tak? Tylko, że jeżeli pójdziecie i zjecie pizzę, burgera i paluszki słone, no to nie dziwcie się, że zaczniecie tyć.
Dokładnie. Jakby mimo wszystko nie można przekroczyć zapotrzebowania kalorycznego w przeciągu tych 8 godzin jedzenia w ciągu dnia. Też wytłumaczę, bo niektórzy tego nie rozumieją, nie rozumieją, jak z nimi, jak im mówię, że 8 godzin dziennie, jakby o co ci chodzi.
Ja jem 4.
Kontrowersyjne stwierdzenie.
Staram się jeszcze 4 godziny dziennie.
Wiesz, na dłuższą metę jakby warto też...
Znaczy, powiem ci tak, u mnie to bardziej wynika z takiej, wiesz, długiej obserwacji siebie. Ja zostałam tak wychowana, że no nie wiem, moja mama też ma taki tryb żywienia, że okej, jem jakieś śniadanie, zazwyczaj jak chodziłam do szkoły to na pewno, ale często nawet nie, bo po prostu rano nie jestem taka głodna. Ja się robię głodna koło tak południa i potem takim wczesnym popołudniem jeszcze jestem głodna i u mnie w domu też nigdy nie było kolacji. Więc u mnie to jest taki jeden, powiedzmy, bardziej wartościowy posiłek, jeden taki bardziej mały, więc to są dwa posiłki, które bardzo blisko siebie przypadają.
Ale powiem ci tak, że warto by było mimo wszystko jeszcze... w tej 7-8 godzinie zjeść chociaż jabłko, nawet jak nie masz apetytu, tylko cokolwiek, żeby nakręcić metabolizm, bo jeżeli nie czujesz głodu, to znaczy, że twój metabolizm też nie jest do końca napędzony, a zdrowy człowiek, szczupły człowiek, jakby taki odpowiedni, to jest odpowiedni metabolizm, więc jeżeli nie odczuwamy głodu, to znaczy, że metabolizm jest spowolniony, jeżeli czujemy za dużo głodu, to znaczy, że on jest bardzo nakręcony.
Ale to jest też kwestia hormonalna.
Hormonalna.
Znaczy nie powiem ci dokładnie jaki, ale czujesz jakby, wiesz, czujesz głód przy wydzielaniu, nie jestem ekspertem, no nie, więc jakby nie chcę się tu wymądrzać. Generalnie powiem tylko tyle. I dla mnie to spoko funkcjonuje. Próbowałam różnych modeli jedzenia regularnie, na przykład co 5 godzin, jakby nie co 5 godzin, tylko 5 razy dziennie, 3 razy dziennie. Większych okienek, mniejszych okienek. Jestem też właśnie taką osobą, że słuchajcie, ja się nie będę tak głodzić. Nie? Jeżeli ja czuję, że jestem super głodny i nie mam siły, bo spada mi ten poziom energii, to jest wyraźny znak, że ja tego jedzenia potrzebuję. I wydaje mi się, że kluczem jest też bycie takim trochę cierpliwym względem siebie i danie sobie tej szansy, żeby trochę poeksperymentować. Nie? Oczywiście właśnie nic drastycznego, żeby sobie krzywdy nie zrobić.
Tak.
Ale no, dla mnie na przykład ten IF serio był spoko. Diety idące bardziej właśnie w takie niskowęglowodanowe są spoko. Keto już jest dosyć ekstremalne, aczkolwiek dla mnie też było fajnie. Ale to jest właśnie też ciekawe, nie? Z mojego doświadczenia mieszkałam w Londynie z taką Zuzą i ona zawsze się śmiała, suka to wróżka. Bo ja byłam taka, ja chcę keto, bo ja się tak czułam dobrze i ja widziałam wtedy, że moje ciało lepiej funkcjonuje. Ona się czuła totalnie źle. Ona jest osobą, która je praktycznie sama warzywa, ale ona musi zjeść dużo węglowodanów i wtedy naprawdę czuje się dobrze, no nie? Ja jak zjem za dużo węglowodanów, ja się czuję, po prostu moja głowa jest tak ociężała. Ja, wiecie, ja się próbuję skupić. Ja się 2 minuty zastanawiam, ile to jest 2 plus 2. Więc w ten sposób eksperymentujemy, tak? Zwiększając na przykład dawkę węglowodanów, zmniejszając ją.
Właśnie. Właśnie o to chodzi, żeby każdy poznał swój organizm. To też jest tak, że wiesz, węglowodany na pewno są wskazane i cukry przede wszystkim u osób, które mają jakieś intensywne treningi typu interwały. Tak?
Mięśnie tego potrzebują.
Tak, ja też u siebie zauważyłam, jak miałam takie etapy, że wiesz, że no, trenowałam intensywnie, szybko, wolno, mój tryb życia to był właśnie taki szybki, wolny, no to wtedy potrzebowałam cukru i węglowodanów, ale jak wszystko było takie jednostajne i powoli sobie żyłam i nie było, wiesz, dużego jakiegoś ruchu, no to te tłuszcze mi bardziej pomagały. Mhm. I właśnie, i warzywa, witaminy, to jest podstawa w diecie. Witaminy, jakby to...
Tak.
Zdrowie, dbajmy o nasze zdrowie.
Dbajmy o nasze zdrowie.
Co ja chciałam... Aha, na pewno trzeba unikać przetworzonego jedzenia, bo wiesz, ludzie sobie mówią, a okej, okay, wafle ryżowe zjem, no, ale to ci nie da energii, jakby to jest przetworzone.
To jest wiesz co, wafle ryżowe są zajebistym takim
na pewno lepszym
dodatkiem.
Niż drożdżówka, tak?
Ale wiesz, kiedy to jest zajebiste, kiedy mój kolega, który jest na keto, bardzo to czuje, wiesz, jak po prostu spada mu energia, że już naprawdę wypalił wszelkie węglowodany, jak trenuje, tak? Jeździ na rowerze i on ma przy sobie wafle ryżowe, zje sobie 2-3
tak,
z masłem orzechowym i on od razu czuje, jak ten cukier mu wzrasta i od razu go spala. Wafle ryżowe są zajebistym dodatkiem, ale w ogóle, co chciałam też powiedzieć, chyba wpadłam na złotą radę i mam nadzieję, że mnie poprzesz. Jeżeli chcecie zacząć o siebie dbać, zacznijcie od bardzo prostej rzeczy. Zacznijcie czytać składy tego, co kupujecie.
Tak. Tak, tylko żeby też nie popaść w paranoję.
Nie, ale w ogóle nie mówimy o skrajnościach, jakby ty za bardzo jesteś skrajna, kurde, przestań. Chodzi o to, chcecie zacząć zdrowo się odżywiać, zacznijcie czytać składy tego, co kupujecie, zacznijcie się zapoznawać z tym, co w tym jest, po prostu. I zobaczycie już...
Stopień przetworzenia też,
tak,
przede wszystkim.
Tak, ale o tym, wiesz, skład ci to po prostu powie. I to naprawdę, to nie jest tak jak z kosmetykami, że każde słowo jest jakieś benzol, alkohol, cytryl, bla, bla, bla. Tylko, że wydaje mi się, że to jest dosyć proste do zrozumienia. I po kilku razach, jak zaczniecie czytać te składy i nawet googlować te składniki, to będziecie mieli dość dobrą jasność tego, czy to jest dla was dobre, czy nie. I nie mówię od razu, że macie wszystko wycinać, ale myślę, że z czasem, krok po kroku, znajdziecie odpowiednie składniki, które będą dawały wam paliwo, bo ostatecznie o tym chodzi w jedzeniu.
Mhm. Znaczy, myślę, że patrz, bo jeżeli chodzi o jakieś takie proste rady, tak, no bo sprawdzenie składów i tam czytanie każdego składnika to już jest trochę ekstremalne, ale jakby samo podejście, takie ta świadomość, że im bardziej produkt jest przetworzony, a no, stopień przetworzenia to się widzi po produkcie generalnie, nie trzeba patrzeć w skład. Na pewno jest lepiej sięgnąć na przykład nie po hummus z waflami, tylko po marchewkę z waflami. I to jakby jak właśnie im mniej przetworzone jedzenie, tym po prostu lepiej. I to jest złota zasada,
tak?
Złota, żeby mieć energię.
I jakby nie chcę teraz za bardzo też już polemizować, ale z drugiej strony kupując ten hummus, po prostu sprawdź, czy tam serio jest cieciorka w środku.
Też.
O tym mówię,
tak.
Czytając skład, wiesz.
Tak, tak.
Kupując
tak.
Mleko kokosowe, kup mleko kokosowe, które ma kokos i wodę, a nie jeszcze 10 tysięcy innych jakichś emulgatorów i
dokładnie.
Aromatów. Jakby tu nie trzeba naprawdę popadać w paranoję. Ale to jest coś, co mnie systematyzuje na przykład.
A propos mleka kokosowego, powiem wam fajną ciekawostkę.
Dawaj.
Słuchajcie, jak chcecie mleko kokosowe, ale no nie chcecie tak tłustego mleka, albo chcecie mleko kokosowe, a nie mleczko, tak? No to polecam wam, słuchajcie, kupić mleczko i rozcieńczyć sobie z wodą, a nie kupić mleko kokosowe, które nie wiadomo z czym jest rozcieńczone. Cena jest ta sama w ogóle.
I tak te firmy zresztą robią mleka kokosowe, takie jest wykolejące, no. Dosłownie.
No, więc jakby to jest już zdrowsza opcja, chociaż...
Zajebisty lifehack.
Radzę też kupować te mleczka nie z puszek, tylko z kartoników, bo puszki zawierają metale ciężkie, tak samo jak tuńczyki z puszki i w ogóle ryby same w sobie też. Więc...
Poczytajcie sobie o tym generalnie, no nie? Bo Klaudia powiedziała kolejne bardzo fajne, trafne hasło, które chciałabym dalej pociągnąć, mianowicie mówiąc o tym, że potrzebowałaś więcej cukrów, kiedy twoje życie właśnie miało takie tu intensywnie, tu wolno, tu intensywnie, tu wolno. To jest bardzo analogiczne. Także wtedy potrzebujesz po prostu cukru, a tak jak miałaś wolne życie, czyli właśnie ten keyword, to tłuszcze bardziej się służyły.
Na zakończenie chciałabym jeszcze uświadomić tutaj osoby słuchające, że ucinanie kalorii w drastyczny sposób jest przeciwieństwem chudnięcia i zdrowia. Zdrowy organizm to jest piękny człowiek, psychicznie i fizycznie. Więc Tak, bo za tym idą, wiesz, problemy z hormonami, bo wspomniałaś wcześniej o hormonach, to właśnie są problemy z hormonami i osłabiony metabolizm. Mm. A tak jak też mówiłeś, metabolizm jest tutaj najważniejszy, żeby wszystko się odpowiednio trawiło. I tyle.
No tym słowem klucz tutaj jest wolne życie i osoby, które obserwują cię dłużej niż tydzień, wiedzą, że Claudia Orta żyje podróżami. I to jest bardzo duża część taka twojego DNA, prawda? To jest coś, z czym ja cię zdecydowanie kojarzę i coś, co na pewno jest bardzo definiujące w przypadku twojej osoby, bo nie dość, że uwielbiasz podróżować, to w ogóle masz taką bardzo międzynarodową historię, że tak powiem, taki międzynarodowy rodowód, prawda?
Trochę tak.
To po pierwsze, zgadza. Przepraszam, będę teraz agresywna. Claudia przez C, a nie przez K. Capital C.
Thank you.
Nienawidzę tego, jak ludzie piszą, zwracają się bezpośrednio do ciebie i zaczynają na K, jakby oni, mam wrażenie, że robią to aż przekornie.
Może to jest po prostu spolszczały umysł, no bo po prostu przez K.
Nie, no, wiesz, o co chodzi, nie? Jakby nie wierzę, że każdej jednej osobie poprawia autokorekt. Jakby, żeby to postawić jasno, Claudio.
Przez C.
Claudio przez C, Claudio.
Tak. Ja tak się zawsze przedstawiam, jak ktoś ma zapisać moje imię, ja mówię Claudia po prostu. Mm-hmm.
No tak samo zawsze Susanna, ale pisane przez S.
No.
Bo ty nie jesteś tylko Polką.
Ja generalnie czuję się obywatelką świata, tak mnie wychowano.
Don't we all. Ale gdzie wszędzie mieszkałaś? Możesz nam to opowiedzieć?
Gdzie? Wszędzie.
Wszędzie.
Jak sama nazwa wskazuje, nie śmieję. Słuchaj, no ja tak, jestem w połowie Polką, w połowie Serbką. Urodziłam się w Polsce, ale wychowałam się w Holandii. Do 5 roku życia mieszkam w Holandii.
Goedemorgen.
Chciałam to dokończyć, ale...
Przepraszam, że cię zbiłam z tropu.
Nie chciałam powiedzieć jak Wunder.
Okej, jakby ja kiedyś poprosiłam Klaudię, żeby mnie nauczyła czegoś po holendersku, bo uważam, że ten język jest absolutnie seksowny. Jakby już teraz widzę te komentarze, że część osób będzie na tak, część osób na nie. Ale Klaudia stwierdziła, że będzie sprytna i nauczy mnie ik wil nurken in de koken.
Serio to mówisz?
Tak. Ja zawsze mówię, u nas jest bez cenzury, więc generalnie to oznacza, że...
Chcę barabara w kuchni.
Nie wierzę, że użyłaś tego zwrotu.
Mógłbym bardziej agresywnie to powiedzieć.
Dobrze, tak nie, było bardzo, wiesz, PG-13 generalnie. No, więc to na tyle, ale no dużą też częścią twojego życia jest na pewno Hiszpania.
Ojej.
Tak samo jak i moją.
Bo się wzruszę.
Popłaczmy sobie trochę i właśnie to podróżowanie, bo każdy, znaczy dużo osób ma coś takiego, co je definiuje, jakieś pasje. Podróżowanie zdecydowanie są twoją, i co one w tobie budzą? Jakby kim jesteś na Bali na przykład?
Na Bali czuję się zupełnie wolnym człowiekiem, jakby totalnie wolnym od czegokolwiek. Jakby mnie wszechświat po prostu do mnie przemówił pewnego razu, a to było akurat w Tajlandii, sorry, ale mówimy o Azji, jakby mówiąc o Azji.
Aha, czyli w ogóle, przepraszam, bo jakby mi nie chodziło o konkretne miejsce, tylko tak rzuciłam, bo myślałam, że każda jakby podróż w tobie to powoduje, że czujesz się właśnie taka wolna i taka pełna wszechświata, czy właśnie to ta Azja jest takim twoim miejscem?
Azja jest takim trochę jakby zupełnie odrębnym światem. Ja się tam czuję jak zupełnie w innym świecie.
Wow.
Jakbym była po prostu ja sama w dżungli ze zwierzętami. No nie, jakby totalnie nie oceniam tego kraju pod tym względem. Jakby są tam ludzie i są przemili i próbuję zawsze z nimi złapać kontakt odpowiedni. Ale ja się czuję tam zupełnie wolna. Jakby, wiesz, ja na ostatnim wyjeździe w Tajlandii moja pierwsza noc nie mogłam spać z emocji i wyszłam na taką małą plażyczkę. Ona miała chyba 1,5 kilometra. I Jezu, mi miło, że o tym mówię. I szłam i po prostu chodziły tam kraby. Co minutę, co sekundę przebiegały kraby. I ja po prostu zaczęłam, wiesz, je gonić. W ogóle ja płakałam i śmiałam się jednocześnie do siebie. Przyszła tam
esencja
może...
szczęścia.
Tak, tak. Mhm. Przeszła tam może jedna osoba. Wiesz, wspomnienia mi się też włączyły, bo ja w Serbii, jak mieszkałam, jak byłam dzieckiem, to łapałam, łowiłam kraby w porcie. Mhm. Łowiłam kraby w ogóle w mojej urodziny przede wszystkim. Właśnie pamiętam takie wspomnienia z urodzin. Ale no, ja zawsze, wiesz, łapałam kraby, ślimaki, jakieś mrówki w ogóle. Ale te kraby, to właśnie to połączenie z morzem w ogóle, z tą tropikalną taką, z tym tropikalnym mhm. klimatem, to jest dla mnie w ogóle najcudowniejsze. Ja kocham ciepłe klimaty. No i...
Jesteś takim dzieckiem słońca i plaży.
Jeju, naprawdę, po prostu uwielbiam to. Nie wiem, szczerze nie wiem, dlaczego to tak na mnie działa. Jakby...
Czy wszystko musi mieć wyjaśnienie jakieś? Chyba nie.
Ja mam po prostu wrażenie, że ludzie w tropikalnych miejscach, tak, krajach, i oni mają inne podejście do życia. Jakby tam też jest tak, że wiesz... Oni się wychowują w naturze i mają tego pod dostatkiem, ale nie mają z kolei innych rzeczy. Oni nie mają jakichś szybkich aut i telewizorów.
Chodzi dużo... ci takie tranquilo, slow life?
Tak. I jakby okay. Widzisz, oni dążą do tego, co my mamy, a niektórzy z nas dążą do tego, co oni mają.
Chciałabyś tam mieszkać? Chciałabyś tak żyć zawsze?
Moim marzeniem jest... Ja generalnie nie chciałabym na pewno popadać ze skrajności właśnie w skrajność, okay. Więc ja bym najbardziej chciała rozgraniczyć to na zasadzie pół roku tam, pół roku mhm. tu. Bo nie wyobrażam sobie tam tak naprawdę pracować i czuć tą motywację w ogóle do pracy, a jednak lubię to. Lubię tą taką adrenalinę, że tutaj trzeba, wiesz, trochę popracować, tu, wiesz.
W ogóle zdaje się, że ostatnio odkryłaś też taką swoją pasję w pracy, prawda? Jakby chodzi o konkretną branżę, dziedzinę, konkretną drogę.
Tak, trochę mi się tutaj ścieżka...
Możesz o niej trochę powiedzieć?
Mogę z miłą chęcią. No, generalnie tak jak zawsze zajmowałam się trenowaniem i już to się przerodziło kiedyś w mój zawód, tak, że trenowałam ludzi i ich sylwetkę w konkretną stronę, to teraz mam wrażenie, że ja odnalazłam to takie budowanie sylwetki w trochę innej dziedzinie, w inny sposób, bo teraz nie buduję sylwetek poprzez mięśnie, tylko poprzez, chciałabym robić to poprzez ubrania, czyli konstrukcję ubrań. Na przykład ja, tak jak mówiłam kiedyś, byłam trochę przy sobie i zawsze miałam problem ze spodniami i w ogóle jestem niższa trochę, tak? Więc w ogóle mój wzrost w ogóle wybił w wieku 21 lat. Ja do 21 roku życia byłam 4 centymetry niższa.
Co? Serio?
Tak.
Boże, ja już nie chcę rosnąć. No ale ej, no ja bym, co ja mam 1,78 m, gdybym teraz miała nagle 4 centymetry przy...
Nie rzucę się to w oczy.
70...
A nawet jeżeli to...
Nie, jest okay. Jakby ja lubię swój wzrost, ja nie będę mówić, że nie. Ale wyższa, już, ale wyższa nie chciałabym już być. Kontynuuj, to była, wiesz, taka moja dygresja.
Czyli rozumiem, że jesteś szczęśliwa po prostu z tym, kim jesteś i jak wyglądasz. To jest bardzo...
Wiesz co, gdybyśmy miały porozmawiać o jakimś takim... body positivity, o tym, jakie mam podejście do siebie, do swojego ciała, to generalnie ja zawsze byłam taka, że jest dużo rzeczy, nad którymi muszę pracować, ale myślę, że to jest też takie coś, co warunkuje mnie, że ja jakby gdybym nie miała nad czym pracować, to byłabym bardzo nieszczęśliwa, więc no okej, okay, nie będę owijać bawełnę, zawsze chciałam być szczupła, nie jestem gruba, jestem
w przyszłym wcieleniu.
Krągła. Nie wiem, czy tak to można nazwać, taka curvy. W sensie,
curvy!
Bywam szczupła, teraz jestem na drodze, by być szczupła. Schudłam ostatnio 10 kilo, mam bardzo płaski brzuch.
A dlaczego? Bo nie chciałaś mieć sześciopaka, tylko odnalazłaś po prostu super pasję.
Wiesz co, ja chciałam być przede wszystkim zdrowa, nie? To było takim moim key focus, to, że po prostu naprawdę stres mnie zabijał i wycieńczał i że do dzisiaj, wiesz, zmagam się non-stop z jakimś zapaleniem mięśni i tak dalej. I ja wiedziałam, dla mnie to było jasne, że przede wszystkim jedzenie jest moim paliwem, więc ono musi być zdrowe, nie? Jakby przepraszam wszystkich, że tutaj nagle znowu wciskamy inny wątek, ale tak to właśnie u nas przecież bywa. Więc dla mnie to było jasne, że ja muszę o siebie zadbać od środka. Sen, jedzenie. Co za tym idzie, jeżeli dobrze się odżywiasz, siłą rzeczy bardzo często masz trochę nadwyżkę energii. Czujesz tą potrzebę, żeby się ruszać, czujesz tą potrzebę, żeby zadbać o swoje mięśnie. I ja na początku tego roku odkryłam jogę dla siebie. Byłam kiedyś na jakichś tam dłuższych warsztatach, byłam kilka razy, podobało mi się, ale nie miałam tego... Nie wiem, jakoś nie było czegoś we mnie takiego, że faktycznie wstawałam, żeby na tą jogę chodzić. Znalazłam zajebiste studio w Londynie i od stycznia chodziłam 2-3 razy w tygodniu na jogę. I to przede wszystkim zmieniło mnie w głowie, ale też jakby moje ciało zupełnie inaczej ukierunkowało. Ja nagle ja miałam siłę się ruszać po tym, no nie? Więc to było niesamowite i to było też świetne dla moich problemów mięśniowych. I potem po kwarantannie, wiesz, stwierdziłam, że teraz okej, okay, włączy się konia rasu, że...
Magnes polecam na mięśnie.
To w ogóle ja dopiero co wieczór też, bo magnes jest świetny na sen.
W proszku? Tak.
Tak, jest świetny super. Na sen, naprawdę.
To przy robi kawie tak, i alkoholu? Różnicy.
Tak, absolutnie. I potas. W każdym razie... W każdym razie, wiecie, miałam traumę związaną z jasną koną, bo ostatnio miałam wstrząśnienie tam 2 lata temu, jak spadłam, więc stwierdziłam, że chcę stawić czoło swojemu strachowi, bo jakoś tak czułam, że chcę się ruszać, a to będzie to. I wzięła mnie taka obsesja, tak się zakochałam w jeździe konnej, bo to jest dla mnie taki trening mentalny w ogóle, że przy okazji jeżdżąc 3-4 razy w tygodniu, w 2 miesiące zrzuciłam 10 kilo tak naprawdę.
I to jest to właśnie...
Ja nie miałam pojęcia, ja się nawet nie staram, ja dam dalej słodycze, tak? Więc jakby wiem, że 10 kilo to też może wziąć dużo, ale wiem, że to było w zdrowy sposób, nie?
I to jest właśnie to, co może nam dać sport i czym się powinniśmy kierować, zdrowie mentalne i tak, fizyczne, tak. A nie wygląd.
Przepraszam, ale wracając do
mody... W sensie wygląd idzie za tym, tak? Dalej, także...
Tak, absolutnie, więc właśnie no też wracając do tej mody i do tego, co mówiłyśmy o ciele, że kształtowanie sylwetki, wiesz... Ja jestem zadowolona.
Bardzo.
Tak, nad czym pracować.
Ale o czym mówisz teraz?
Kończyłam wątek, a ty mów dalej.
Tak, jakby, no, także chciałabym budować te sylwetki. Na zasadzie, wiesz, ja przez to, że dużo trenowałam w życiu i skupiałam na tym bardzo dużo, na to czasu dużo i energii, to zawsze chodziłam w dresach i w ogóle tak na sportowo i zauważyłam, że jakby żaden dres Nike'a na mnie nie leży, ni to Adidas, nic jakby, na pupie przede wszystkim. Ja zawsze lubiłam swoją pupę i chciałabym, że ona po prostu była...
Uwydatniona,
żeby wyglądała w dresie tak jak powinna, nie jak w pampersie, więc jakby zawsze mnie to irytowało, tak samo jak to, że kupując spodnie, wszystkie były albo za ciasne w udach, albo za długie. I to mnie zawsze tak irytowało. I w ogóle pamiętam taki przełomowy moment, to nie był przełomowy moment, bo I didn't go out my comfort zone, I just stayed in it. Okay. W zasadzie w liceum rozmawiałam, pamiętam, z tatą i mówię, słuchaj, albo zostaję w sporcie, albo idę w kierunku mody, no nie? I też tutaj... Pamiętam chyba, chciałam jakieś wsparcie od niego, bo słyszałam, że te wszystkie blogerki, one kupują i oddają te ubrania, wiesz. Chciałam po prostu kupować fajne ubrania.
I oddawać.
I wiesz, fajnie się ubrać i po prostu oddawać, nie? Żeby on mi pomógł jakby z inwestycją w to. No ale stwierdziłam, że to jest za dużo w ogóle za dużo zależności od innych osób i w ogóle za dużo roboty, tak? Ja lubiłam sobie chodzić na zakupy, fajnie się ubrać, ale...
To nie był ten moment w takim razie.
Nie, to nie był ten moment. Dokładnie, to nie był ten moment. I zostałam w sporcie i budowałam te sylwetki poprzez mięśnie. No i teraz chcę się skupić na konstrukcji w ubraniach i na... Generalnie, wiesz, ja... Tak jak pomysł na ubrania przyszedł właśnie stąd, że jakoś nigdy nie byłam zadowolona z ubraniami, które są dostępne w sklepach, tak? Wydaje mi się, że w Azji, w południowej Ameryce jest więcej ubrań w ogóle na niskie osoby. W Europie jest ich trochę mniej.
Osoby tam statystycznie też są niższe, nie?
Tak. No i zawsze mi tego brakowało. Też podróże mnie uświadomiły, jak to w ogóle wygląda.
Okej, czyli mogę zadać pytanie? Jeżeli chcesz zdradzić, bo jeżeli nie, to nie, ale... Czyli jakie masz teraz plany? Jakby chcesz stworzyć swoją markę modową? Jakby chciałabyś pracować u kogoś związanego z modą? Bo zaczęłyśmy trochę mówić o tym, że wiesz, tutaj odkryłaś taką swoją ścieżkę kariery też w pewnym sensie, tak? Więc jakby mi się wydaje, że to jest takie naturalne pytanie.
Tak.
To wiesz, ty chcesz tworzyć modę?
Wiesz co, jakby widzisz, ta moda zawsze była mi bliska. Pamiętam właśnie takie przebyski z dzieciństwa, jak tata mnie po prostu ciągnął po sklepach i robił zdjęcia manekinom i po prostu chodził na zakupy i brał mnie, no nie? W sensie brał mnie na te zakupy. I on też miał taki moment w życiu, że zrobił swoją markę, która się nazywała Ceurta. Miał swoje szwaczki i maszyny, ale mu to nie do końca wyszło. No teraz idzie w biżuterię, kupił maszynę do biżuterii. Tak, ale mu to nie wyszło i tak takie otwarcie marki trochę tak z tym ostrożnie.
Nie chcesz się jeszcze tak definiować w ten sposób i tak określać?
Tak, okay, nie chcę się definiować w ten sposób, ale bardzo bym chciała... Jestem taką osobą, która chciałabym po prostu robić sobie samo ubrania, samo zaprojektować sobie dom, samo sobie zasadzić owoce i warzywa.
Chcesz stworzyć.
Tak.
I chcesz stworzyć też tą modę.
Tak, i bardzo bym chciała na pewno, że... wiesz, przy wszystkim co robię, ja bym chciała się dzielić tym z innymi, tak? Mhm. Na zasadzie jak ja sobie zrobię te dresy, no to na pewno chciałabym, żeby inni też się ze mną cieszyli. Okay. Bo ja nie jestem już aż taką jakoś, tylko żeby robić dla siebie.
Aż taką.
Nie, bo słuchaj, a propos egoizmu, idealnie. A propos egoizmu...
Co, rozmawiasz z moją mamą, czy coś?
A propos egoizmu, uważam, że w jakimś stopniu egoizm jest zdrowy, bo ludzie chyba o tym zapominają. Myślą, że egoizm nie jest zdrowy, ale uważam, że on jest potrzebny w życiu mimo wszystko. Ale przy tym szczerość i jasność, jeżeli chodzi o komunikację z innymi ludźmi, jakby, tak? Jakieś, wiadomo, to dużo czynników zawsze wpływa na
zdrowie. Nie wiem, czy teraz za grubo nie popłynę. Jeżeli ktoś, kto nas słucha, zna się po prostu lepiej na języku polskim, czy w ogóle na językach i na znaczeniu słów, na semantyce, tak to się chyba nazywa, to proszę mnie poprawić, ale ja na przykład, ja uważam, że ja totalnie nie jestem egoistką, ja jestem egocentryczką. Tylko, że w takim bardziej, powiedziałabym, mniej negatywnie nacechowanym tego słowa znaczeniu, bo chodzi o to, że ja jestem w centrum swojego wszechświata i wszystko, co robię, i to jest naturalne dla człowieka, tak? To jest instynkt samozachowawczy. Wszystko, co robię, ma sprawić, że ja przeżyję i że będzie mi się dobrze żyć, że ja realizuję swoje cele, że jestem zdrowa, że ja sobie nie szkodzę, tak? I ja jestem też bardzo taką osobą, która moim takim priorytetem życiowym jest poprawienie standardu życia ludzi, więc siłą rzeczy w mój charakter i w ten właśnie mój, że tak to nazwę, egocentryzm wpisuje się w to, że ja dbam o ludzi. Dlatego słowo egoistka jest mi bardzo niemiłe, słowo egocentryczka bardziej. Does that make sense?
Właśnie widzisz, ludzie podchodzą w ogóle do tego stwierdzenia źle, na zasadzie, że egoizm jest zły.
Bo ma być złe, bo dlatego zostało wymyślone, żeby źle nazwać coś. Ale chyba każdy będzie wiedział, o co ci chodzi.
Patrz, no i masz, nie wiem, partnera, dobra, który mówi, ja się zabiję, jak ty mnie zostawisz, ja przez ciebie nie przeżyję. I patrz, w takim momencie odejść... Nie, dobra, to jest kurwa...
Czekaj, sprawdzam w słowniku. Egoizm. Postawa charakteryzująca się nadmierną lub wyłączną miłością do samego siebie, podporządkowaniem własnym potrzebom interesów innych ludzi, myśleniem wyłącznie o sobie i o swoich korzyściach. Okej, okay, to jest negatywne. Czyli jakby my musimy po prostu stworzyć nowe słowo.
Zdrowy egoizm.
Zdrowy egoizm. A z drugiej strony, czy to nie oznacza właśnie self-love?
No w sumie tak.
Tańczymy jakby co. Nie, ale wiesz co... Ja myślę, że chyba każdy skuma, o co chodzi. Mm-hmm. Przynajmniej taką mam nadzieję.
Ale wiesz,
bo masz rację, tak.
Chodzi o to, że jest dużo ludzi, którzy po prostu nie myślą o sobie. Nie myślą o sobie. Wiesz? I...
Tak. Wiesz, no dobrze. Nie ciągnijmy tematu, bo ja wiem, jak jesteśmy. Zaraz zaczniemy, wiesz, polemizować tutaj przez pół godziny. Ale dlaczego na to wyszłyśmy? Bo ty mówiłaś o tym, że nie jesteś taką egoistką, żeby się tymi dresami nie dzielić, więc siłą rzeczy byś chciała udostępnić i sprzedawać swoje rzeczy, tak?
Jak najbardziej chciałabym.
Jaka jest moda Klaudii Urty?
Jaka jest moja tematyka?
Masz jakiś jakby styl? No.
A właśnie, styl. No słuchaj, przede wszystkim wygoda, tak? Jakby mój tata zawsze naciskał. Chcesz założyć, jakby, wiesz, ja jestem ubrana, nie wiem, w jakoś wielki sweter i w dres mojego taty. Mówię, nie mogę tak iść. On mówi... Jest ci wygodnie, to idziemy. Jakby wiesz, o co chodzi. No. Albo ta kurtka nie pasuje do tych butów. Jest ci wygodnie, to idziemy. Jakby to... Nieważne, jak wyglądasz. Ale oczywiście nie popadajmy ze skrajności w skrajność, tak?
Siedzimy tutaj obie, wiecie, w dresikach.
Więc generalnie chodzi o to, że ja po prostu przede wszystkim chciałabym, żeby to było wygodne. Mhm. Druga sprawa. Dla mnie jest ważne, żeby materiały były maksymalnie naturalne, bo... Okej, już nawet, wiesz, zdarza się tak, że produkcja poliestru jest bardziej ekologiczna niż produkcja bawełny, czyli naturalnego materiału, ale poliester gorzej wpływa na nasze hormony i na naszą skórę i samopoczucie niż bawełna. Mhm. Więc ja przede wszystkim chcę się kierować naszą wygodą i naszym zdrowiem, ale nie będę totalnie wykluczać tutaj świadomości o ekologii i tak dalej. Fajnie. Więc przede wszystkim właśnie tutaj zdrowie, natura, która mnie zawsze inspiruje i daje mi siłę, bo uważam, że drzewa i natura są najsilniejsze na tym świecie. Mm. Jezu, zaraz się popłaczę.
Ja wiem, co czujesz. Ja tak mam właśnie też, jak przebywam ostatnio bardzo dużo na wsi, chodzę na konie. To jest takie wyzwalające. To jest takie, to jest taki moment dla mnie, że ja naprawdę ja patrzę na ten świat, który nas otacza i zabrzmię jak jakaś po prostu freak, hippie girl, ale to jest taki najwyższy w ogóle możliwy poziom takiej wrażliwości, takiej też jedności z tym światem, z którego się wzięliśmy, w którym panuje taki, wiecie, zamknięty obieg. I w momencie, kiedy jesteście w stanie, według mnie, przynajmniej z mojej perspektywy, może właśnie nie każdy tak ma, tak? Ale w momencie, w którym ja jestem w stanie zrozumieć, że ja jestem częścią tego całego ekosystemu, ja się czuję, ja czuję takie pełne szczęście, że ja właśnie, ja płaczę, ja się śmieję, ja biegam w kółko, dosłownie to, co ty mówiłaś, że miałaś na plaży w Tajlandii, no nie?
Cudowne uczucie, w ogóle pozwolić sobie te emocje wypuścić z siebie, to jest tak ważne, bo jak ludzie duszą w sobie strach, smutek, lęk, on i tak wyjdzie. On w pewnym momencie po prostu wybuchnie w nas, nawet jak my myślimy, że jesteśmy silni. Płaczmy, czy to na chodniku, czy w domu, czy na balkonie, jakby płaczmy, nie bójmy się tego, ale też właśnie po prostu nie popadajmy ze skrajności, jakby wydusimy to z siebie i to szczęście, i ten smutek, i idźmy dalej. Jak tego za mało, to było okej, to jeszcze dalej, ale tutaj też, no, żeby właśnie po prostu wydusić z siebie te wszystkie emocje, żeby po prostu móc się dalej poruszać, bo takie duszenie w sobie nie jest.
A teraz test na egoizm. Powiesz nam, kiedy możemy się w ogóle czegoś od ciebie spodziewać takiego modowego, czy nie zdradzisz nam nic?
Takie, wiesz, ja jestem osobą bardzo spontaniczną i emocjonalną, więc jakby takie tutaj zakładanie terminowe stricte może mnie co nieco zestresować.
Mam obserwować i czekać, tak?
Tak, to by było najlepiej, ale no, wiesz, ja już bardzo długo o tym myślę.
Trzeba zaznaczyć, że Klaudia aktywnie cały czas też na tym pracuje, no nie?
Tak, jakby aktywnie pracuję.
To jest kwestia czasu. To jest kwestia czasu.
Ja też mam takie podejście, że trzeba być w ogóle na wszystko gotowym. Jak ja zawsze wracałam do swoich treningów takich bardziej intensywnych niż mniej intensywnych, to ja zawsze czekałam na ten moment, że o, jestem gotowa, czuję się na siłach, tak? Mam wystarczająco zasobów, energii i motywacji w głowie, żeby zacząć. Bo jakby zacząć, a nie być takim pewnym, ale też dobra, chuj z tym.
I znowu zaczynamy rozdzielać tą włos na 10. Ja wiem.
Rozgrzebywanie, okay. Ale
okej, okay, wiesz co, jakby jest jeszcze jeden temat, na który bardzo bym w sumie chciała z tobą porozmawiać, bo pasowałby mi generalnie do takiej, wiesz, też do reszty odcinków i w pierwszym sezonie, i w tym sezonie, aczkolwiek to jest zupełnie coś takiego odklejonego, bo chodzi mi o właśnie, trochę na początku o tym rozmawiałyśmy, o taką relację twoją, nie o tyle nawet z Instagramem, ale ze sobą przez pryzmat, wiesz, tego, ile ludzi tak naprawdę patrzy na ciebie, no nie? I takie, wiesz, w pewnym sensie dojrzewanie w tym publicznym oku i relacje ze swoim ciałem, ze swoją psychiką, z miłością do siebie, do innych. Chcesz na ten temat jeszcze porozmawiać, jasne, czy może innym razem?
Jasne, okay. Możemy teraz, możemy kiedyś dokończyć jakby.
Tak z grubej rury.
Dawaj.
Jesteś zajebiście piękną dziewczyną.
Dziękuję.
Jesteś mega ponętna i każda jedna osoba to powie, tak? Więc wstawiając zdjęcia w stroju, wstawiając zdjęcia oczywiście pozowane, tak? One w pewnym sensie są pełne takiej seksualności. To oczywiście, to trafia na takie admiration, to trafia na, wiesz, heart eye emoji, że o Boże, Klaudia, jesteś piękna, najpiękniejsza kobieta ever i tak dalej, ale to też trafia na taką może bardziej negatywną falę takiej złej energii tego, że takiej...
Zazdrość?
Nie o to mi chodzi. Bardziej chodzi mi o to, że bardzo łatwo odbiorcy mogą taką osobę jak ty seksualizować i spotykając, widząc ciebie, wiesz, mają pewne takie, wiesz, taki obraz o tobie, pewne zdanie na twój temat tego, co też mogą jakby lub nie mogą z tobą zrobić. Wiesz, o co chodzi?
Tak, i ja ci powiem tak, ja generalnie miałam przez długi czas takie podejście, jak tych zdjęć takich bardziej ponętnych wrzucam więcej, to miałam takie podejście, że ja osoba, z którą chcę się związać, to nie będzie mój obserwator. Bo osoba, która też ogląda takie rzeczy, dla mnie... Wiesz o co chodzi? Ja rozumiem dziewczyny, które potrzebują motywacji. Ale tak, faceci, ja jestem dosyć tutaj hardo w tym temacie. I jakby, sorry, ile można oglądać takich kobiet? I w ogóle... Bo ja sama przechodziłam przez to, że oglądałam takie dziewczyny dla motywacji i dla takiego wow, Jezu, jakby...
Ale wiecie, przede wszystkim takie zdjęcia się sobie robi i się wstawia, bo autentycznie jakby sama sobie się podobasz. Po prostu, tak? Jesteś też super wizualną, estetyczną osobą. I to, że wiesz, jakby masz piękną twarz i rozchylisz wargi do zdjęcia, nie znaczy, że jesteś podniecona i chcesz, wiesz, z każdym się Kopulowe.
Tak, ja, tak. Więc generalnie wiesz, ja, ale też jak były takie momenty, jak wrzucałam bardziej kontrowersyjne zdjęcia, to przyznam, że to trochę było odbiciem tego, co się działo u mnie w głowie i w życiu prywatnym, bo ta atencja, o której mówiłaś, wiesz, i ja trochę po prostu nie myślałam, tylko skupiałam się po prostu na tym pięknie, które ja mogłam sobie ustawić do zdjęcia, tak, ale właśnie totalnie ignorowałam fakt, jak inni ludzie mogą mnie postrzegać. Teraz jak u mnie się to zmieniło, też to trochę bardziej rozumiem. Jak widzę, wiesz, dziewczyny, które wrzucają każde zdjęcie nagie, to ja widzę, że one próbują się dowartościować w jakiś sposób. Niekoniecznie jest to związane na przykład z tym, że mają kompleksy, ale z innymi problemami, no o jasne. Których nie chcą myśleć i się skupiają na czymś konkretnym, typu takie zdjęcia, które przyciągają uwagę i odwracają ich uwagę od swoich rzeczy, które się dzieją w życiu codziennym.
No wiesz, powodów może być wiele, ale czy właśnie ty się spotkałaś z jakimś takim właśnie ocenianiem ze względu na to, na przykład jaki content robisz i wstawiasz?
Wiesz co, ja hejtu na swoim Instagramie miałam zawsze bardzo mało, bo who you are, you attract, tak? Ja zawsze byłam pozytywna, ja nigdy nikogo nie oceniałam i ja sama tego nie miałam, dopóki nie poznałam chłopaka, w którym się zakochałam i po prostu ocenił mnie tak, że najchętniej bym się zamknęła po prostu.
Wow, osoba, która w sumie powinna być sobie najbliższa, nie?
Tak, tak. I on bardzo mnie zniesmaczył w ogóle do pokazywania ciała na Instagramie i moje podejście do tego się totalnie zmieniło, jakby odebrał mi w pewnym sensie też poczucie wartości w ten sposób, ale na pewno nie chciał źle, tak? Tylko ja poczułam się w pewien sposób zaatakowana, że to jest wręcz bardzo złe i ja przez to zaczęłam też patrzeć na takie dziewczyny bardzo źle, ale to trwało krótko, bo ja znam siebie, nikt mnie nie zmieni tak łatwo.
Jasne.
Ale wiadomo, że wpływ ludzi, osób trzecich na nas, tak, czy tam drugich, może wpłynąć. Pytanie, czy pozwolimy, wiesz, żeby ta osoba zawsze była i wpływała na ciebie w taki sposób, jeżeli się zgadzasz na to, no to to będzie wpływać. Jeżeli nie, jeżeli znasz jakieś tam swoje przekonania i one są pewne, no to wrócisz do nich prędzej czy później, prawda? Więc ja jestem osobą bardzo tolerancyjną i ja zawsze mam na wszystko jakieś wytłumaczenie. Na zasadzie, jak widzę właśnie dziewczynę, która biedna wrzuca ciągle gołe zdjęcia, no to ja sobie się biedna, tak?
No, biedulka.
Nie, naprawdę, ja jakby wiem, ja sama przez to przechodziłam i... W tym momencie skupiam się po prostu na czymś innym, jak robię zdjęcia.
Powiem ci tak. Nawet będziemy musiały kończyć tą rozmowę, bo nagrywamy ponad godzinę. I bałam się, że rzucając teraz ten temat, wiesz, otworzę po prostu taką puszkę Pandory i że będziemy, wiesz, gadać, ale w zasadzie zajebiście to gdzieś tam podsumowałaś. I a propos tego, co teraz właśnie powiedziałaś, mam tylko jeszcze jedno pytanie. Jakby skąd w tobie ta mądrość podejścia do tego, bo znamy się 4 lata, tak? I ja wiem, że to nie zawsze tak było, że ty to tak jasno widziałaś i wiesz, w moich oczach, ja ci to już ostatnio powiedziałam, tak? Że jestem z ciebie niesamowicie dumna i że to mnie aż wzrusza, bo ty przeszłaś tak daleką drogę, w której mierzyłaś się na każdym kroku. Przepraszam, chcę się płakać. I pomimo tego, że różne... w cudzysłowie demony na tej drodze wstawały, tak? Jakby różne osoby, które miały w danych momentach bardzo taką centralną pozycję w twoim życiu. Tak naprawdę główną walkę cały czas toczyłaś i toczysz ze sobą. I czy ty to widzisz? Jak ty wszystko masz w sobie, żeby po prostu zajebiście ze sobą żyć?
Mam dużo siły. I czerpię ją chyba z natury.
Tak, Greenpeace idziemy przytulić drzewo.
No, pójdziemy po tym podcaście przytulać drzewa i ładować się energią po prostu. Bo... No, ale ja naprawdę nie ukrywam, dużo w życiu przeszłam, jakby takich po prostu sytuacji, które ludzie uważają w ogóle za zmyślone, tak? Jakieś, wiesz, te Barcelony i inne rzeczy. I relacje z facetami przede wszystkim, ale... ja myślę, że to było też dużym odzwierciedleniem tego, co się u mnie działo. Ja dobierałam takich partnerów, jakich pozwalałam sobie dobierać. I na szczęście nie pogrążyłam się w tym, tylko uczyłam się z każdym kolejnym dniem coraz więcej. I dlatego jestem na tym etapie, w jakim jestem, na tym poziomie, w tym miejscu, w jakim jestem.
Do naszych słuchaczy, podsumowując ten odcinek, zadbajcie o swoje ciało, zadbajcie o swoje zdrowie, wygląd za tym pójdzie, bo jeżeli będziecie zdrowi, to myślę, że z automatu bardziej wam się spodoba to, co zobaczycie w lustrze, to, co poczujecie pod swoją dłonią, dotykając własne ciało, po prostu, tak? Do osób, które może mniej były zainteresowane tematem zdrowia, bardziej też wizerunkiem i samą Klaudią. Przekładając to na trochę większą skalę, pamiętajcie o tym, że Instagram czy jakiekolwiek inna platforma social media to nie jest wszystko. I to, że ktoś chce się dzielić swoim życiem i swoją prywatnością, nie znaczy, że to jest wszystko, co widzicie. Bo każdy odbiorca postrzega obojętnie czy osobę, czy jakiś problem, wszystko przez pryzmat swojej własnej perspektywy. I fajnie, że miałaś stosunkowo mało hejtu na swoim Instagramie, ale jakby wiesz, ludzie zawsze mają dużo do powiedzenia na temat innych ludzi. I to jest najbardziej krzywdząca rzecz, szczególnie ci ludzie, którzy gdzieś tam nawet liznęli tą osobę, tak? Że jakby wiedzą, kim ona jest, mają wspólne środowisko, niby coś tam wiedzą, a tak naprawdę wiedzą gówno. Więc lekcja życiowa, bądźmy życzliwi i nie oceniajmy tak szybko.
Ale nie dajmy się też... Jakby myślę, że to też od nas zależy, czy my w ogóle damy sobie wpłynąć, jakby czy ten wpływ...
Kurde, tak, ja wiem, o co ci chodzi. Jakby, bo to, że ktoś to na przykład coś o tobie źle powiedział, to ciebie nie ruszy w tym momencie. Tylko, że z drugiej strony, krytykując cały czas ludzi, których widzimy i myśląc o nich źle...
Ludzie. To są negatywni
tak,
ludzie.
Ale ci ludzie sami zatruwają swoje myśli.
Tak,
z siebie.
Tak,
i o tym
tak,
też mówię, że to nawet obojętnie, tak. Czy nie wiem, Klaudia, czy ja, czy Rafał usłyszymy, że powiecie, że... Klaudia jest zjebana i się obnaża. Su ma grubą, wielką dupę i płaskie cycki, bo taki komentarz wczoraj dostałam. Kurwa, to było tak śmieszne.
Smacznego.
A Rafał to w ogóle, co on ma na tej głowie? Nie wiem, wiecie, jakby...
Chciałam ci powiedzieć, ostatnio widziałam twój filmik w krótkich włosach i jestem pod wrażeniem, że one tak urosły i ja je kocham.
No.
No.
Wracając i kończąc, to czy my to usłyszymy, czy nie... Wyjebane, że tak powiem.
Budujmy swoją pozytywną energię i kierujmy się miłością, a nie strachem. To jest podstawa.
Wow, my jesteśmy takimi foliarkami.
I love it.
I love it. Klaudiu, dziękuję. Dziękuję ja za tą rozmowę. Myślałam, że jakby niczym mnie nie zaskoczysz po prostu dlatego, że dużo ciężkich i głębokich rozmów mamy ze sobą, tak? Więc nie sądziłam, że wiesz, że jakby dla mnie to będzie jakieś takie super...
Emotional
w pewnym sensie i też takie super...
Duper.
Super duper. Nie wiecie, że to mną tak jakoś wstrząśnie trochę, nie? Że jakby tutaj coś nowego tak jakby się odsłoni, ale ta rozmowa, ona miała chyba długo być i ona chyba musiała być.
Mhm. Cieszę się.
Czuję spokój.
Ja też.
Cieszę się.
Tylko muszę drzewo jeszcze przytulić.
Dobra, kto chce udawać drzewo? Dziękuję wam bardzo, jeżeli z nami wytrwaliście. Pamiętajcie, żeby oznaczać nas, jak słuchacie tego odcinka. Nie wstydźcie się napisać do Self Lovery czy do Cloud, jeżeli macie jakiekolwiek pytania i życzę wam absolutnie miłego dnia, wieczoru, smacznego, dobranoc, cokolwiek byście teraz nie robili, udanego makijażu, bo wiem, że dużo z was słucha, jak się malujecie. Cloud, jeszcze raz dziękuję.
Ja też bardzo dziękuję.
Do usłyszenia.